to było, prawda, niedziela. I z samego rana Niemcy tutaj ze strony Bełsta zjechali samochody tego i tak chodzili po domach i krzyczeli do każdego, żeby żywiec jakiś. I wybrali tych młodszych, na ulicy tej jak na dęby postawili, tylko się ludzie troszkę rozeszli, a tam karabin ten. To tak się jeszcze pamiętam, jakbym się obrócił, jak te ludzie, jak snopy lecieli, te młode, co stali wybrani.
Pan Janek Kargosz.
Dzień dobry.
A to jest
Dzień
pan
dobry.
Doktor Mariusz Koper, redaktor
Tomasz Znajda, Radio Lublin.
Z Radia Lublin.
Tu siadowie, tak, pewnie, tutaj siądziemy. To nam pan coś tutaj poopowiada.
Panie Janku, no? Panów interesuje tutaj...
Szalenik, nas interesuje ta akcja z 4 października 1942 roku, jak pan był w Szaleniku, jak Niemcy przyszli w odwecie tutaj za tę spaloną stajnię komendanta obozu. Bo był taki odwet, prawda? Tutaj...
Ile ja miał lat?
No, z którego pan jest roku?
Ja 32.
No to 10 lat pan miał.
To jeszcze... No 10 lat, tak.
To, co tam dziesiątkowali w Szaleniku u nas, to było wcześniej, nie? Co starego Gałkę zabili, tak?
Tak.
No. O.
Jak długo trzymał ten karabin, niech to licho weźmie. Nareszcie strzelił i przyszedł jeszcze do niego i nagarnął mu na głowę te. To ziemia tam jest, wiesz to. Ty wiesz, w którym miejscu to było?
Tak, wiem.
Aha.
To znaczy ja wiem, ja się dopytałem pana Adama Wołoszyna, gdzie on leżał. On mi mówi, że obok Miedzy,
no.
Tam, gdzie krupy mieli później pole, tak?
Tak.
No. A czy pan też był tam w tych liczony?
Nie, nie. Brat był liczony, ale to wyszło na kogoś innego. My małe byli, by trzech nas było. Na domie, na strychu. Siano tam było i my tam spali. A na dole, co tam za krzyk? Pisk! Straszni był. A my sobie porobili w sianie takie nory i spali na sianie. A matka myślała, że będą palić. I mówi, że tam jeszcze trzech synów jest. I ten dawaj przyszedł i wymieszał wszystko z tym sianem. I nas wzięło, ja już, a to było zimno, niech go jasno, rano, jeszcze ciemno.
A no właśnie, bo to było rano, ta akcja była przecież bladym świtem, prawda?
A to gdzieś ta stajnia się paliła.
No tak, tak, tu na
Luna straszna była i ta stajnia się zapaliła z tym ścianem i z tymi końmi się. To jaki to wysoki był ten ogień. I rano właśnie zrobili te.
A w którym miejscu ta stajnia była?
To Słowików kiedyś była, tu było. Przy tym przyjazdem to było te. Kuliowym tym przyjazdem. Nas dzielił obóz, dzielił od tej stajni. Bo my pierwsze zarakło.
Około 400-500 może metrów.
Bo, no.
Tylko tyle, że przez górę.
W takiej prostej linii, nie?
Tak.
Znajdujemy się w Szaleniku Kolonii, na rozdrożu dróg, w miejscu, w którym była egzekucja na mieszkańcach tego Szalenika. Kiedyś to nazywali Stary Szalenik, później był Szalenik Kolonia, później zmieniono znowu nazwę na Szalenik, ale jesteśmy w miejscu, w którym odbywała się egzekucja. Tutaj jak pan redaktor spojrzy, jak jest ten słup stoi, tutaj jest granica między dwoma polami i przy tej Miedzy ten został zastrzelony pan Gałka. Oprócz tutaj naszej kolonii to jeszcze bardzo ucierpiała Żyłka, a już wiemy, że później jeszcze odwet był w Lubyczy i w Kniaziach. W Żyłce też byli dziesiątkowani, 5 ludzi Niemcy zastrzelili. Wiem, że były to osoby, które w ogóle nie miały z tym nic wspólnego, a nawet chyba 2 osoby to pochodziły całkiem z innej wioski, tylko mieli się przenocować w Żyłce, bo wracali gdzieś skądś. No i niestety nie dojechali do domu. No jest to takie wydarzenie, które w pewnym momencie zostało zapomniane. Chociaż w książce pan doktor Peter to opisywał, ale ludzie po prostu jak gdyby przemilczeli ten temat tego mordu u nas w Szaleniku. Chociaż na taką maleńką wieś to się raczej nie powinno zapomnieć, bo my się tam wszyscy znamy.
Janusz Brodowski jest obecnie sekretarzem miasta, Tomaszów Lubelski. Jego ojciec był bezpośrednim świadkiem zbrodni w Żyłce. Cudem ocalał. Na szczęście znalazł się w tej grupie, na której nie dokonano egzekucji.
Tego dnia rano ojciec wybierał się na grzyby. Gdy wyszedł na podwórek, jako 15-letni chłopak, zobaczył zbliżających się do wsi Niemców i Askarysów, którzy przez miejscową ludność byli zwani Czarnymi. Wrócił się do domu i powiedział o tym wszystko mojemu dziadkowi, Janowi Brodowskiemu, mówiąc, czy nie powinni uciekać. Dziadek uspokoił ojca, mówiąc, że być może to są tylko jakieś ćwiczenia wojskowe. No niestety, rzeczywistość była inna. Niemcy, zbliżywszy się do wsi, okrążyli ją i zaczęli wypędzać miejscową ludność z domów na plac pośrodku wsi. To plac, na którym obecnie znajduje się mniej więcej kaplica w tej miejscowości. Spędziwszy ludność na ten plac, oddzielili mężczyzn od kobiet i dzieci. Do mężczyzn dołączyli chłopców powyżej 14 roku życia. No wśród tej grupy mężczyzn znalazł się mój ojciec i mój dziadek, było ich ponad 20. A z drugiej strony placu ustawili kobiety i dzieci. Z tej grupy tych ponad 20 mężczyzn oficer dowodzący tą, nazwijmy to, ekspedycją, wybrał 7. Nie mówiąc o żadnych przyczynach. I Niemcy i ci Askarysi przystąpili natychmiast do rozstrzeliwania, oddzieliwszy ich od tej grupy. Jak tato wspomina, pierwszym padł Czekirda, znany mu mieszkaniec tej wsi.
W Szaleniku zginęła jedna osoba, przypadkowy mieszkaniec, chociaż też i mieszkańcy tam byli zegnani na plac. Natomiast w Żyłce już zginęło kilka niewinnych osób. Najgorsze miało miejsce w Lubyczy Królewskiej, bo tam już mamy poświadczonych 16 osób, które spoczywają obecnie na placu kościelnym w Lubyczy Królewskiej. Mamy tam zbiorową mogiłę. No i w miejscowości Kniazie mamy 32 osoby. Zatem gdybyśmy tak zsumowali Polaków, Ukraińców, to ponad 50 osób, niewinnych osób, zostało zamordowanych przez Niemców. W jednej z publikacji anglojęzycznych, Arada, ten właśnie autor publikacji wspomina, że aż 500 Żydów lubyckich w tym samym dniu zostało popędzonych piechotą do obozu zagłady w Bełżcu i tam poniosło śmierć. Myślę, że ta liczba 500 może być trochę zawyżona. Wspomina się w relacjach o 250 Żydach lubyckich, o 300 Żydach lubyckich. Dlaczego mówię, że zawyżona? Dlatego, że mamy już październik 1942 roku, a Żydzi lubyccy pracowali przy powstawaniu tego obozu zagłady w Bełżcu i jako pierwsi byli w tym bełżeckim obozie zamordowani. Faktem jest, że są to kolejne niewinne ofiary tej okropnej zbrodni komendanta Heringa, który za 3 konie zgładził kilkudziesięciu Polaków i Ukraińców, natomiast od kilkudziesięciu do kilkuset Żydów lubyckich zamordował w niebieskim obozie zagłady w Bełżcu. Ostatnio czytałem tutaj właśnie na temat Heringa. Wszyscy mówią, że był bardzo złośliwy, okrutny. Bali się go nawet Niemcy, dlatego że potrafił również
rozstrzelać w przypadku jakiejś niesubordynacji tych pracowników w obozie zagłady w Bełżcu. Zmierzamy do Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu. Tak nazywa się obecnie ta instytucja. Instytucja podlega Państwowemu Muzeum na Majdanku w Lublinie. Myślę, że sporo ciekawych informacji na temat funkcjonowania obozu, na temat komendanta, ówczesnego komendanta obozu zagłady, a więc Gottlieba Heringa. Wiele informacji przekaże nam obecny kierownik Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu, pan Tomasz Hanejko.
Dobry.
Dzień dobry. Do pana kierownika.
Prosimy.
Idziemy. Dzień dobry. O!
I jest
gość, który może też coś dopowiedzieć, dlatego że artykuł pisał.
Patrz.
Same fachowce.
Widziałeś coś takiego?
No. Co to?
Zdjęcie.
Lotnicze.
No, a widziałeś w takiej jakości kiedyś zdjęcie?
No nie, w takiej nie widziałem.
No dużo, powiem ci, dużo to zdjęcie wnosi do topografii obozowej.
Hmm? Bo ci mogę porównać, zobacz, tym, którym myśmy dysponowali do tej pory.
O,
no tak wyglądało.
No.
No to jest. Mhm. Nie nagrywać.
A już leci,
Top secret. Dobra, mam tam materiał zrobiony, ja tylko wydrukuję, żeby sobie łatwiej do tych słowików. Do tej pory nie wiemy, gdzie ci słowikowie byli, nie?
No to chodźcie na ten chodnik betonowy.
Jarek
tam.
Dojdzie, tak?
No.
Co wiemy o tym momencie, kiedy ta stajnia spłonęła?
Wiemy, że to wydarzyło się nocą z 3 na 4 października. Grupa skarb to bodajże podawane jest, że 4 ich miało pilnować tej stajni. 3 oddaliło się do Bełżca po prostu, do miejscowości. Natomiast 1, no tutaj dość powtarzalne to jest, żeby po prostu pijany spał i zostawił zapaloną świeczkę. I po prostu zajęła się ta stajnia. Tymi strażnikami byli jeńcy wojenni z Armii Czerwonej.
My teraz jesteśmy dokładnie w miejscu, gdzie ten obóz był.
Tak, jest to teren, na którym funkcjonował niemiecki obóz zagłady Żydów, gdzie uśmiercono co najmniej 434 tysiące osób. To, co jest widoczne w tej chwili tutaj, to jest pomnik, obszar, na którym znajdują się masowe groby, których 33 zostało zlokalizowanych w trakcie badań archeologicznych poprzedzających wybudowanie Miejsca Pamięci i Muzeum. Komendant obozu Gottlieb Hering był policjantem, był oficerem policji kryminalnej, który w okresie przedwojennym służył w jednostce w Göppingen w pobliżu Stuttgartu. Później też miał epizod służby w samym Stuttgarcie. Po 1939 roku Heringa przeniesiono na wybrzeże, na Gdyni, gdzie tam brał udział w wysiedlaniu ludności polskiej. Pod koniec 40 roku został zaangażowany w tak zwaną akcję T4, czyli akcję pseudoeutanazji prowadzonej na terenie III Rzeszy. W ośrodku eutanazji w Sonnenstein Hering odpowiedzialny był za fałszowanie dokumentów aktów zgonu tych ludzi, którzy byli mordowani tam. No i kolejnym, można powiedzieć, krokiem już po akcji T4 było przydzielenie go do operacji zagłady Żydów w Bełżcu. Po prostu zmienił tutaj wirta na miejscu. Gdy wirt został awansowany na głównego inspektora obozów akcji Reinhardt, tak, Hering został komendantem tu na miejscu. No i charakterystyka, jak charakteryzowani byli przez i ludność, i funkcjonariuszy tutaj, no określali ich jako ludzi bezwzględnych, tak, których się bano. Powszechny strach był, no, podawane są takie przykłady, że chociażby Hering czy dokonywał, czy zlecał przeprowadzania egzekucji nawet tych strażników, jeńców wojennych z Armii Czerwonej, jeżeli tylko w jakikolwiek sposób zakwestionowali to, co się działo tutaj na miejscu. Więc raczej strach był powszechny.
Mego ojca, brata, syn zginął 4 października 1942 roku. Byłem tam. To była niedziela rano. Niemcy zagnali wszystkich na plac. Było to miejsce położone tak jak dzisiejszy budynek gospodarczy księdza. Jest tam takie niewielkie wzniesienie. Teraz tego tak nie widać. Do dzisiaj pamiętam te strzały z karabinu maszynowego. Ojciec trzymał mnie za rękę. To jest relacja pana Folusiewicza najstarszego mieszkańca Lubyczy Królewskiej. Relacja, którą spisałem kilkanaście lat temu. Znajdujemy się obok dzisiejszej plebanii. Znajdujemy się dosłownie kilkanaście metrów od miejsca egzekucji. Według jednej z relacji jeden z mieszkańców po tej egzekucji podniósł się, a więc najprawdopodobniej nie dosięgnęły go strzały, a może został ranny i zaczął uciekać. Zaczął uciekać mniej więcej tutaj w tym kierunku, jak widzimy byłą szkołę średnią w Lubyczy Królewskiej w stronę miejscowości Lisy albo Łysy, tak to dawniej nazywano. Niemcy się zorientowali i zaczęli do niego strzelać, podobno biegł zygzakiem, żeby kule go nie dopadły, jednak już właściwie można powiedzieć był u celu schronienia, kula go dopadła i padł na miejscu.
Ukraińców pochowali najpierw, wie panie, na takiej dolinie tam, gdzie krowy się paśli, a to dopiero później tam ich przynieśli. Tam ich później, a to było, ja panu powiem, jak było. Był ten obóz i tam Volldeutsche pilnowali tego obozu. Gdzieś się popili i oni mieli tam koniusznię. Gdzieś się popili i ta koniusznia się gdzieś papierosa zrzucił to i się zapaliła ta koniusznia. No to oni, żeby na siebie kary nie wziąć, to powiedzieli, że tu w stronę Kniazi Lubyczy, że tu uciekali, znaczy ci, co podpalili. No to oni tam okrążyli i wtedy tyle na zabijali. Nawet naszego listonosa zabili, on uciekał wtedy jak na dęby, tam wioska taka, Lisy się nazywała. A ja nie wiem, czy ta wioska tam jeszcze jest, nie ma, ale on tam uciekał, panie, i byłby uciekł. I no było zagrożone drutami i na tych drutach on się zawiesił i go zastrzelili.
Od dobrych kilkunastu lat zajmuję się tą zbrodnią. Dysponuję już nagraniami pani Marii Stypko, pana Józefa Fulusiewicza, pana Daniela Szumady. Są to relacje, które udało mi się uzyskać przed kilkunastoma laty. O, tutaj właśnie mam relację pani Marii Stypko. Zdaje się, że tę relację nagrywaliśmy kilkanaście lat temu, kiedy właśnie pani Maria Stypko opowiada dokładnie o tym, co się działo 4 października 1942 roku w Kniaziach.
Ktoś do nas puka, do drzwi. Mama otwiera. Żołnierze. Gdzie jest mąż? Bo tam byli i Niemcy, i taki czarny byli w tym, w Bełstu. I to tam mówili, że coś popalili. I mówili, że to stąd chyba ludzi. Kto tam szedł? Patrzę się, brata odkryli, to chłopak był jeszcze. Ile on miał? 14-15 lat. Zobaczyli, go zostawili. Wychodzi na dwór, patrzę, a tam już nie wiem, czy z Warsice, czy z Kłaje, skąd gnali. W kalisonach mężczyzn. Wszystkich z domu zabrali, gdzie jaki mężczyzna był. Tam obok nas sąsiad, oni takich młodych zabierali do jakiegoś arbejcanta, czy gdzie to, do Rawy. Przyjechał ten syn i poszedł spać do stodoły na siano. Pytają się, gdzie jest syn. On był, jakby mówił, że nie ma syna, to oni też byli, nie widzieli. A on mówi, tam śpi w stodoli. I tego ojca zabrali i jego zabrali. I tam jem dużo z Kniazi nabili, prawie co drugi dom, w którym mężczyzna był zdrowy, taki młody. Wszystkich takich uzabijali, tylko starych puścili. Mieli wykopać dół i wtedy ich tak łok. Ty uciekaj, ty zostań. Ty uciekaj, który... To miało być tak co drugi, a to oni brali, który młody. Z niektórego domu tu dwóch zabili młodych. Jak zaczęli tam wszystkich puszczyliali, jeszcze żywych pewnie rzucali, bo to tak nie trafił, żeby tak zastrzelił od razu na śmierć. Tak na kupę porzucali i zakupali i nie można było, już nie pamiętam ile czy tydzień, ruszać tego grobu.
Niemcy zabronili?
Tak, władze, nie można odkupywać. Aż dali zezwolenie, wtedy się... Co to się działo? Wtedy, w ten dzień, jak to cała wieś, jeden ryk był, płacz na całą wieś. A jak było ten już pogrzeb, ksiądz był ukraiński. Wykupywali tych, ten grób rozkryli i trumny, każdy swojego poznawał, kto jest czyj. Jak ludzie krzyczeli, jak płakali, jak to szła procesja, tak jakby odpust był to.
Biorąc pod uwagę takie kryterium lokalne, jest to jedna z takich najgłośniejszych i najtragiczniejszych akcji, która wydarzyła się na tym terenie. Ta rocznica z jednej strony winna być przestrogą, żeby już nigdy więcej nie doszło do podobnej zbrodni, z drugiej zaś pewną nauką postaw obywatelskich, lekcją lokalnego patriotyzmu, w duchu poszanowania jedności, równości mieszkających tu ludzi. Bojąc się reakcji komendanta Heringa, wachmani stajenni obozowi stwierdzili, że podpalenia dokonali mieszkańcy okolicznych wsi. Była to oczywiście nieprawda i w ten sposób śmiertelne niebezpieczeństwo oddalili od siebie, a ucierpieli niewinni mieszkańcy okolicznych miejscowości Lubyczy Królewskiej, Szalenika, Żyłki i Kniaź.